Polaryzacja. Od mega tożsamości do polskiej improwizacji. Tekst autorstwa Fundacji Dobre Państwo. Artykuł analizuje polaryzację polityczną w kontekście amerykańskim, odwołując się do psychologii grupowej Henry'ego Tajfela i systemowej analizy Ezry Kleina. Tezą jest, że polaryzacja nie jest anomalią, lecz logiczną konsekwencją mechanizmów partyjnych, medialnych i instytucjonalnych, które nagradzają plemienną lojalność i antagonizm. Współczesna polityka przekształciła się w grę o sumie zerowej, gdzie zwycięstwo własnej grupy tożsamościowej liczy się bardziej niż obiektywne korzyści. Jeżeli zgodzimy się z intuicją Ezry Kleina, że współczesna polaryzacja w Stanach Zjednoczonych nie jest awarią systemu, lecz jego logiczną konsekwencją, stajemy przed intelektualnym obowiązkiem. Nie jest nim poszukiwanie kozła ofiarnego, lecz rekonstrukcja warunków możliwości tego stanu rzeczy. Chodzi o odsłonięcie tych fundamentalnych mechanizmów, które czynią z podziału na my i oni główną siłę napędową życia społecznego. W tym punkcie splatają się dwie potężne tradycje – psychologia grupowa Henry'ego Tajfela oraz systemowa analiza instytucji i mediów, którą Klein stosuje do opisu amerykańskiej polityki jako samonapędzającego się sprzężenia zwrotnego bodźców technologii i tożsamości. Historia Tajfela jest kluczem do jego teorii. Przeżył wojnę, ukrywając swoją polską i żydowską tożsamość w niemieckim obozie jenieckim, gdzie doświadczył radykalnej arbitralności losu. W systemie, gdzie etykieta Żyd lub Polak unieważniała wszelkie osobiste cechy, jednostka przestawała istnieć. Jego konkluzja była bezlitośnie formalna. Podstawowym mechanizmem porządkowania świata jest rozróżnienie na grupę własną i obcą. Ludzie są gotowi faworyzować swoich i dyskryminować innych nawet w warunkach skrajnie minimalnych, pozbawionych jakiejkolwiek realnej stawki. Tę niepokojącą prawdę odsłoniły jego słynne eksperymenty, w których wystarczył losowy podział na zwolenników Klei lub Kandinskiego, by badani zaczęli systematycznie uprzywilejowywać własną grupę przy podziale zasobów. Zwycięstwo nad obcą grupą okazuje się bardziej psychologicznie satysfakcjonujące niż maksymalizacja wspólnego zysku. Ezra Klein konsekwentnie rozróżnia sortowanie od polaryzacji. Sortowanie to proces porządkowania istniejących przekonań wzdłuż linii partyjnych bez konieczności ich radykalizacji. Polaryzacja jest już czymś więcej. To aktywne przesuwanie się całego spektrum opinii ku skrajnościom, aż pośrodku pozostaje pusta, spalona ziemia. Historia Ameryki stanowi niemal modelowe laboratorium tego procesu. Przez dziesięciolecia po wojnie secesyjnej obie partie były ideologicznymi tyglami. Sytuacja była tak nieklarowna, że słynny raport Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych z 1950 roku wprost nawoływał do ideologicznego uporządkowania partii. Cena, jaką płacono za tę pozorną ponadpartyjną harmonię, była jednak horrendalna. Depolaryzacja w waszyngtońskim centrum była możliwa tylko dzięki utrzymywaniu systemu jawnego ucisku na południu. Gdy pod naporem ruchu praw obywatelskich Partia Demokratyczna poparła desegregację, cały ten chwiejny układ runął. Ustawa o prawach obywatelskich z 1964 roku uruchomiła proces sejsmiczny. Klein ma rację, pisząc, że polaryzacja, która z tego wynikła, była lepsza niż ucisk, który ją poprzedzał. Nie istnieje bowiem neutralna, bezkonfliktowa demokracja, w której prawa wszystkich są szanowane bez politycznych napięć. Brak sporu zbyt często jest tylko maską dla trwałego wykluczenia. Z czasem sortowanie partyjne weszło w nową fazę, w której ideologia nierozerwalnie splotła się z demografią i psychologią. Partie przestały być szerokimi namiotami, a przekształciły się w nośniki odrębnych tożsamości i stylów życia. Nadszedł moment, w którym w Izbie Reprezentantów nie było już ani jednego demokraty bardziej konserwatywnego od najbardziej liberalnego republikanina. To zimna logika systemu wyborczego i mechanizmów finansowania kampanii. Amerykański system prezydencko-kongresowy naturalnie nagradza wyraziste etykiety, które pozwalają szybko odróżnić swoich od obcych. Znamienny jest przykład kongresmena Joe Wilsona, który podczas przemówienia Baracka Obamy wykrzyczał słowa „kłamiesz”. Ten akt złamania normy okazał się finansowym strzałem w dziesiątkę. Na konto Wilsona popłynęła rzeka drobnych darowizn od wyborców, którzy poczuli, że ktoś wyraził ich wrogość. To czysta realizacja mechanizmu Tajfela. Ekspresja agresji wobec obcej grupy staje się sygnałem plemiennej lojalności, za który ludzie są gotowi płacić realnymi pieniędzmi. Amerykańska polityka wytworzyła dwie wrogie megatożsamości, scalające w sobie przynależność partyjną, rasową, religijną i kulturową. Wybory z 2016 roku nie były przypadkiem, lecz pełnowymiarowym systemem zarządzania lojalnością. Całe ustroje polityczne i modele biznesowe projektuje się tak, aby maksymalizować energię wyciśniętą z antagonizmu my kontra oni. Polityka przestaje być sferą racjonalnej debaty, a staje się grą o sumie zerowej. Jak ujął to Bill Gates, tożsamość grupowa potrafi unieważnić każdy argument. Umysł staje się rzecznikiem prasowym własnej partii. Jeżeli świat współczesnego obywatela zostaje skolonizowany przez media, których walutą jest czas uwagi, to systemu informacyjnego nie można traktować jako neutralnego kanału. W erze mediów wysokiego wyboru, media muszą stać się tożsamościowo nasycone, aby utrzymać naszą uwagę. Ezra Klein zwraca uwagę na asymetrię między stroną liberalną a konserwatywną. Po stronie konserwatywnej wytworzył się hermetyczny system, w którym za prawomocne źródła uchodzą wyłącznie media lojalne wobec plemiennej interpretacji świata. Klein nazywa to epistemologią plemienną. Prawdziwe jest to, co służy celom grupy. Eksperymenty przeprowadzone przez Chrisa Bayla pokazały, że kontakt z różnorodnością argumentów wcale nie sprzyja umiarkowaniu. Republikanie i demokraci, zachęcani do obserwowania poglądów oponentów, stali się po czasie jeszcze bardziej utwierdzeni w swoich pierwotnych przekonaniach. Logika polityki jako sportu zespołowego sprawia, że akt głosowania przestaje być wyrazem preferencji programowych. Staje się plemiennym rytuałem. Negatywne partyjniactwo, czyli motywacja napędzana wrogością wobec strony przeciwnej, jawi się jako strategia w pełni racjonalna. Rozumowanie motywowane, opisane przez Dana Kahana, nie jest zwykłym błędem poznawczym. To racjonalna adaptacja do środowiska, w którym prawo do bycia członkiem wspólnoty zależy od zgodności z tożsamością grupową. Kahan wykazał, że osoby o wysokich kompetencjach numerycznych radzą sobie świetnie z zadaniami, dopóki wynik nie ma politycznych implikacji. Gdy jednak poprawna odpowiedź podważa linię ich obozu, inteligencja staje się narzędziem plemiennej lojalności. Koszt bycia heretykiem we własnej grupie jest nieporównywalnie wyższy niż koszt mylenia się w kwestii naukowej. W spolaryzowanym świecie motywowane rozumowanie staje się optymalną strategią przetrwania. Amerykański system jest jednocześnie racjonalny w skali mikro i głęboko dysfunkcyjny w skali makro. To zbiór funkcjonalnych części, których wysiłki łączą się w dysfunkcyjną całość. Pierwszy element to asymetria geograficzna. Struktura Senatu i Kolegium Elektorów nadreprezentuje stany o niskiej gęstości zaludnienia. Terytoria białe, starsze i konserwatywne. Demokratyczne hrabstwa generują lwią część produktu krajowego brutto, lecz ich głosy kumulują się w metropoliach, co prowadzi do ich marnotrawstwa. Na to nakłada się prezydencki model rządów, w którym władza wykonawcza i ustawodawcza czerpią legitymację z dwóch osobnych mandatów. Politolog Juan Linz ostrzegał, że systemy prezydenckie są z natury niestabilne. Gdy partyjne sortowanie zmieniło partie w dwa wrogie bloki, każda procedura stała się narzędziem totalnej blokady. Przykład odmowy rozpatrzenia nominacji Merricka Garlanda do Sądu Najwyższego jest tu emblematyczny. Z perspektywy systemowej był to ruch skrajnie racjonalny. Skoro zwycięstwo jednej strony jawi się jako egzystencjalna klęska drugiej, użycie każdego instrumentu staje się strategią minimalizacji ryzyka. Splot demografii, technologii i instytucji znajduje swoje odpowiedniki na całym świecie. W Europie Zachodniej polaryzacja analizuje się często jako proces delegitymizacji demokracji przez ruchy populistyczne. Teoretycy tacy jak Jan Werner Müller widzą w populizmie skłonność do zawłaszczania pojęcia narodu przez jedną frakcję. Jednak europejskie systemy proporcjonalne zmuszają do tworzenia koalicji, co częściowo rozprasza monolityczne megatożsamości. Polaryzacja przebiega tu częściej wzdłuż podziałów kulturowych, w stosunku do migracji czy integracji europejskiej. Świat arabski wnosi perspektywę jeszcze bardziej odmienną. Tam spór zdominowało napięcie między autorytarnymi reżimami a ruchami islamistycznymi. Teoria Henry'ego Tajfela znajduje tam swoją dramatyczną ilustrację. Minimalne linie podziału zostają zastąpione przez maksymalnie nośne kategorie. Sunnici kontra szyici. Lojalność plemienna kontra państwowość. Polaryzacja nie jest tam patologią procedur, lecz pochodną chronicznego braku fundamentu porozumienia. Na ten obraz nakłada się sztuczna inteligencja. Najnowsze analizy wskazują, że sztuczna inteligencja wzmacnia zdolność do mikrotargetowania przekazów i produkcji dezinformacji. Daron Acemoglu analizuje, w jaki sposób systemy projektowane dla maksymalizacji zaangażowania pogłębiają polaryzację. Tworzą one precyzyjne profile psychopolityczne, by dostarczać bodźców utwierdzających w lojalnościach. Interesy gospodarcze i strategiczne splatają się w nową megatożsamość technopolityczną. Na przeciwległym biegunie pojawiają się głosy takie jak dokument watykański Antiqua et Nova, wskazujący na cień zła w technologiach, które destabilizują zaufanie społeczne. To próba przywrócenia wymiaru etyki do dyskursu zdominowanego przez logikę zysku. Gdyby spojrzeć na ostatnie dwie dekady polskiej polityki, doszlibyśmy do wniosku, że obserwujemy raczej serię reaktywnych odruchów niż długofalową inżynierię. To nie jest model amerykański. W Polsce polaryzacja jest owocem intuicji, temperamentu i doraźnej walki o władzę. Można to ująć brutalnie. Polska polaryzacja jest skutkiem braku profesjonalizmu, a nie jego triumfu. Polskie partie funkcjonują w paradygmacie polityki wiecowej. Koncentrują się na krótkich cyklach emocjonalnych, konferencjach prasowych i wiralowych tweetach. Brakuje fundamentalnego sprzężenia zwrotnego między nauką a polityką. Think tanki są słabe, a nauki społeczne traktuje się instrumentalnie. W użyciu pozostaje ten sam, zużyty zestaw motywów. Smoleńsk, kościół, elity kontra zwykli ludzie. Media nie działają jako przemyślana infrastruktura plemiennych baniek. One po prostu gonią za kliknięciem. Jest to ciągła improwizacja, która wymyka się spod kontroli. Partia pozbawiona zaplecza intelektualnego przypomina agencję reklamową, w której dział kreatywny przejął władzę nad strategami. Cykliczne pojawianie się trzeciego gracza, jak ruch Palikota, Kukiz 15, Trzecia Droga czy Konfederacja, jest zjawiskiem znanym teorii rynków. To wejście niszowego konkurenta w segment zlekceważony przez duopol. Gdyby polski system był profesjonalnie zaprojektowany, przestrzeń dla takiej alternatywy byłaby minimalizowana. Tymczasem obie strony budują przekaz tak nieporadnie, że co kilka lat odsłania się nowa nisza. Trzeci gracz jest symptomem niekompetencji głównych partii w zarządzaniu emocjami. Jeżeli polaryzacja nadal będzie prowadzona metodą wrzasków i doraźnych sondaży, scenariusz jest klarowny. Obywatele pogrążą się w cynicznym wycofaniu. Państwo utraci zdolność do prowadzenia projektów wymagających stabilności, takich jak transformacja energetyczna czy reforma edukacji. Polaryzacja będzie dryfować w stronę walki na symbole, a sztuczna inteligencja zostanie wchłonięta do arsenału taniej propagandy. Otrzymamy turbo doładowane memy i generatywne fałszywki. Pytanie nie brzmi, jak polaryzację zlikwidować, lecz jak uczynić ją znośną. Klein proponuje triadę mechanizmów. Zabezpieczenie systemu przed katastrofą, pogłębienie demokratyzacji i instytucjonalne równoważenie sił. Chodzi o usunięcie mechanizmów, które zamieniają rutynowy spór w kryzys egzystencjalny. Demokratyzacja powinna sprawić, by struktura reprezentacji odzwierciedlała faktyczny rozkład poglądów. Równoważenie zaś to celowe obniżenie stawki w grze poprzez zagwarantowanie mniejszości udziału we władzy. Tożsamość jest kwestionowana tylko wtedy, gdy jest zagrożona, pisał James Baldwin. Jeśli system zminimalizuje poczucie unicestwienia w razie przegranej, polaryzacja może przybrać formę sporu ostrego, lecz nieśmiertelnego. Nie ma już powrotu do mitu o społeczeństwie bez podziałów. Zadaniem jest takie przeprojektowanie instytucji, by uczynić z polaryzacji oswojoną część ludzkiego losu. Demokracja musi odzyskać charakter praktyki wzajemnego zrozumienia, w której tożsamość nie jest już grawitacją przyciągającą każdy argument do plemienia, lecz jednym z wielu wektorów przekładanych na język wspólnych problemów. W świecie, gdzie tożsamość grupowa przysłania racjonalne argumenty, czy potrafimy odnaleźć wspólną przestrzeń dialogu? Czy zdołamy przekształcić konflikt w twórczą siłę zamiast ulegać plemiennym instynktom? A może jesteśmy skazani na wieczną wojnę tożsamości, w której prawda staje się jedynie narzędziem w rękach walczących frakcji?